Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Ludwika Jerzego Kerna zatytułowanej Proszę słonia. Czyta Krzysztof Gosztyła. Rozdział pierwszy. Na imię ma Dominik i jest słoniem. Urodził się chyba jakieś 100 lat temu. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie. Dominik nie posiada żadnego dowodu, więc trudno mi dokładnie określić jego wiek. Czy to jest zresztą takie ważne? Normalnie słonie rodzą się gdzieś w azjatyckiej dżungli albo w afrykańskim buszu. Musicie wiedzieć bowiem, że znamy 2 gatunki słoni. Słonie indyjskie, które mają wklęsłe czoło i małe uszy, oraz słonie afrykańskie, które uszy mają ogromne, zwisające jak u spaniela, a czoło wypukłe. No więc, jak już powiedziałem, te indyjskie rodzą się najczęściej w dżungli, a te afrykańskie w buszu. Busz to jest taka wielka równina pokryta gdzieniegdzie krzakami, zeschłymi trawami i karłowatymi drzewami. Często słoń jest wyższy od najwyższego drzewa w takim buszu. Oczywiście dorosły słoń, bo małe słonie są naturalnie o wiele niższe. Ale z Dominikiem było inaczej. Dominik nie urodził się ani w Indiach, ani w Afryce. Dominik urodził się w fabryce porcelany. Nigdy nie był mały ani duży. Od razu był taki, jaki jest, a jest wielkości małej owieczki. I tak jak owieczka jest cały biały. Dawniej Dominika znało całe miasto, bo zaraz po urodzeniu został przywieziony do pewnego miasta i tam, w wielkiej aptece, która znajdowała się na rynku, a która nazywała się Pod Słoniem, ustawiono go na wystawie. Z trąbą dumnie zadartą do góry stał na tej wystawie Dominik przez wiele, wiele lat. W zimie bywało mu nieraz strasznie zimno, za to w lecie było mu prawie tak ciepło, jak jego dalekim afrykańskim kuzynom. Patrząc sobie całymi dniami przez szybę, poznał Dominik wszystkich mieszkańców miasta. Wydawało mu się, że go lubili. Przechodząc, uśmiechali się do niego, kiwali mu rękami, a nawet robili perskie oko, co wcale nie jest rzeczą taką znowu łatwą. Dzień za dniem upływał Dominikowi beztrosko. I gdyby nie muchy, które mu dokuczały czasami, Dominik byłby najszczęśliwszym słoniem pod słońcem. Niestety, szczęście nie trwa wiecznie. Pewnego dnia nastąpiło coś okropnego. Coś, co zniszczyło szczęście Dominika. Nie był to ani pożar, ani powódź, ani trzęsienie ziemi, ani nawet nie kamień, który nagle wpadł przez szybę i najpierw rozbił ją, a później Dominika. Nic podobnego. Dominikowi nic się nie stało. A jednak tragedia jego była nieodwracalna. Po prostu zmieniono nazwę apteki. Apteka przestała się nazywać Pod Słoniem, a zaczęła się nazywać Pod Lwem. Zabrano Dominika z wystawy, a na jego miejsce postawiono porcelanowego lwa imieniem, o ile się nie mylę, Kamil. Ale to już nas nic nie obchodzi. Dominik powędrował na strych, w ciemnościach, wśród najrozmaitszych rupieci i szpargałów, w kurzu takim, że aż oddychać było trudno, spędził Dominik wiele długich lat. Od tego kurzu stawał się coraz bardziej szary, aż w końcu zrobił się zupełnie czarny. I trudno go nawet było zauważyć. Prócz Dominika na strychu mieszkały jeszcze nietoperze, kawki, stado dzikich gołębi i kilka sympatycznych myszek. Obok starego, poprutego manekina stał wielki wiklinowy kosz. W tym koszu znajdowały się różne bardzo ciekawe książki. Książki przez cały dzień spały, a kiedy przychodził wieczór, budziły się i zaczynały na głos opowiadać to, co w każdej z nich było napisane. Na strychu wtedy robiło się cicho i wszyscy z największym zainteresowaniem słuchali opowieści książek. Każdy usadawiał się tak, żeby mu było najwygodniej. Kawki siadały obok komina, bo tam im było najcieplej. Gołębie przytulały się jeden do drugiego i we wszystkich ciekawszych momentach trącały się porozumiewawczo skrzydłami. Myszki wystawiały łebki ze swych rodzinnych szpar i dziur, a nietoperze zwisające z sufitu kręciły ze zdumienia swymi włochatymi główkami. Ale najbardziej zachłannie słuchał tych opowieści Dominik. Leżał sobie nieruchomo na boku, bo tak go położono, w swym ciemnym, zakurzonym kącie i nic tylko słuchał, słuchał i słuchał. Właściwie to podobały mu się wszystkie opowiadania, jakie by nie były, ale między nami mówiąc, najbardziej lubił opowiadania o zwierzętach. A już prawdziwą przyjemność sprawiały mu opowiadania o słoniach. Jedna z książek, wyjątkowo gruba, taka, że pewnie miała więcej niż 1000 stron. Była cała o zwierzętach, o ich życiu i zwyczajach. Na całe szczęście ta właśnie książka była niesamowicie gadatliwa, zupełnie niby jakaś stara plotkara. Skoro tylko zaczęła, potrafiła gadać całą noc bez przerwy. Od niej właśnie Dominik dowiedział się najprzedziwniejszych rzeczy o słoniach. Przede wszystkim dowiedział się tego, co wy już wiecie, że słonie dzielą się na indyjskie i afrykańskie. Dowiedział się o tych uszach i o czołach i o tym, że afrykański jest przeważnie trochę większy od indyjskiego i że indyjski daje się oswajać, a afrykański nie. Ogromnie mu się zrobiło miło, kiedy usłyszał, że słonie są największymi żyjącymi na świecie czworonogami. Nie ma się czemu dziwić. Ostatecznie Dominik czuł się słoniem. Tak prawdę mówiąc, to reszta towarzystwa nie bardzo lubiła opowiadania o słoniach. Gołębie chciały, żeby opowiadać ciągle o gołębiach. Nietoperze chciały słuchać tylko o nietoperzach, kawki o kawkach, a myszki o myszkach. Kiedy ta gruba książka zabierała się do opowiadania o słoniach, gołębie niezadowolone zaczynały gruchać, kawki skrzeczały po swojemu, nietoperze popiskiwały, a myszy chrobotały, wygryzając ze złości dziury w podłodze. Biedny Dominik przez ten cały hałas nie zawsze mógł wszystko dobrze usłyszeć, ale tak już jest na świecie. Myślał sobie, że liliputy nie lubią, kiedy się przy nich wychwala olbrzymów. Sam nigdy nie przeszkadzał, kiedy mówiono o innych zwierzętach. Słuchał cierpliwie, ponieważ wiedział, że wszystko w życiu może się przydać. A jeśli nie chciało mu się słuchać, to spał. Nie odezwał się nigdy ani jednym słowem i wszystkie antysłoniowe wystąpienia znosił z największą godnością. O, nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak długo to wszystko trwało. Mijały dni i noce, lata i zimy, jesienie i wiosny, a na strychu nic się nie zmieniało. Rzadko kiedy tylko ktoś wpadał na chwilę, przynosił stary materac albo niemodne żelazne łóżko, opierał je o ścianę i prędko uciekał cały oblepiony pajęczynami. Pewnego dnia przyszedł na strych Pinio. Pinio naprawdę nazywał się Piotruś, ale w domu od małego wołali na niego Pinio. I tak już zostało na zawsze. Pinio był wesoły, miał zadarty jak Tadeusz Kościuszko nos i kilka piegów. Tych piegów w lecie było zawsze więcej niż w zimie. Pinio łaził po strychu, zaglądał do wszystkich zakamarków, grzebał w koszu z książkami, aż wreszcie nadepnął niechcący na Dominika, którego prawie nie było widać pod warstwą kurzu. Pinio jednak miał dobre oczy, spojrzał pod nogi i wtedy zamajaczył mu jakiś kształt. Sięgnął ręką i trafił na trąbę Dominika. Dotknął jej, a wtedy spod warstwy kurzu błysnęła biel porcelany. — Coś dziwnego — powiedział głośno. — Co też to może być? Szybko, jakąś pierwszą lepszą szmatą, wytarł kurz z Dominika i ze zdumieniem szepnął — Słoń! To jest słoń! Śliczny porcelanowy słoń! Natychmiast pobiegł na dół do ojca, który akurat czytał gazetę. — Na strychu jest słoń! — powiedział. — Co takiego? — spytał ojciec, nie odrywając wzroku od gazety. — Słoń! Śliczny biały słoń! — No i co z tego? — Nic — powiedział Pinio. — Może bym mógł sobie go zabrać? — Dokąd? — Do mojego pokoju. — A weź sobie, tylko daj mi święty spokój — zniecierpliwił się ojciec. Tego samego dnia Pinio zniósł Dominika na dół. Najpierw zaniósł go do łazienki i tam wymył go porządnie wodą z mydłem, a potem zabrał do swojego pokoju i postawił na półce z książkami. Dokładnie na przedostatniej półce od góry, która była przeznaczona na najwyższe książki. Ponieważ tych najwyższych książek było zaledwie kilka, na półce znalazło się jeszcze dość miejsca dla Dominika. Na wysokość, mimo zadartej w górę trąby, Dominik też się idealnie mieścił, a nawet miał nad sobą parę centymetrów wolnej przestrzeni pomiędzy końcem trąby a ostatnią półką.
— Nie mogłem lepiej trafić — powiedział sobie Dominik, kiedy już jako tako oswoił się z nowym miejscem. — Całkiem tu przyjemnie, ciepło, czysto. I w dodatku książki pod ręką.
Tak właśnie powiedział. Pod ręką. Mimo, że jako słoń powinien określić to inaczej. Pod trąbą. Ale Dominik był na tyle inteligentnym i oczytanym, a właściwie mówiąc osłuchanym słoniem, że zdawał sobie doskonale sprawę z tego, iż wyrażenie pod trąbą może brzmieć nieco lekceważąco, a na coś takiego w odniesieniu do książek, którym przecież tak wiele zawdzięczał, Dominik nie pozwoliłby sobie za żadne skarby.
— Teraz słoń będzie tutaj stał, proszę słonia — oznajmił Pinio. — Musisz być grzeczny, mój słoniu, cicho się zachowywać, kiedy odrabiam lekcję, a jak już skończę odrabiać, to wtedy dopiero będziemy mogli się bawić. Chcesz?
— Chcę
— powiedział Dominik. Ale tak jakoś dziwnie, cicho, że Pinio absolutnie nic nie usłyszał. Zresztą, może Dominikowi się tylko zdawało, że powiedział chcę, a w rzeczywistości nie wydał z siebie najmniejszego dźwięku. W każdym razie Dominik chciał powiedzieć chcę. Mogę was o tym zapewnić.
Będę ci opowiadał różne historie, ciągnął dalej Pinio. Będę ci opowiadał, co się dzieje w szkole, w mieście, na wycieczkach. W ogóle będę ci opowiadał wszystko.
Znakomicie, pomyślał Dominik. Strasznie lubię słuchać, jak ktoś opowiada.
Opowiem ci wszystko o mamusi, o tatusiu, o babci i o dziadku. I o moim bracie, którego tutaj teraz nie ma, bo wyjechał i uczy się, żeby zostać inżynierem. I o mojej siostrze, która jest artystką w jednym teatrze. I która czasem do nas przychodzi. Jak tylko przyjedzie, to cię zaraz z nią poznam.
Nie znam jeszcze ani jednej artystki, pomyślał Dominik. Ale nie szkodzi. Kiedyś trzeba zacząć je poznawać.
Opowiem ci też o moich kolegach i o koleżankach. O jeden jest taki, co wszystko tłucze. Szyby, kałamarze, filiżanki, szkiełka od zegarków. No wszystko, powiadam ci, słoniu, wszystko. Dlatego też, gdyby on przypadkiem tutaj przyszedł, to proszę słonia, żeby słoń na siebie uważał.
O, będę uważał, będę,
— zapewnił w duchu Dominik. — Nie jestem taki głupi, żeby teraz, kiedy jest mi tak dobrze, dać się stłuc jakiemuś tam byle komu. Niech on sobie nie myśli, że ze mną pójdzie mu tak łatwo jak z pierwszą lepszą szybą albo filiżanką. — Ja sam będę zresztą na niego uważał — powiedział Pinio — i nie pozwolę mu się za bardzo do ciebie zbliżać. W tym momencie otworzyły się drzwi i do pokoju weszła mama Pinia. Od razu zobaczyła Dominika, bo był biały i rzucał się w oczy. — Co to jest? — spytała, wskazując palcem. — Słoń — odparł Pinio. — A skąd go masz? — Znalazłem na strychu. — Pytałeś ojca, czy możesz go tutaj przynieść? — Pytałem. — No i co ojciec powiedział? — Powiedział, że mogę. Wobec tego wszystko w porządku. Widzę, że ci się ten słoń bardzo podoba. Ogromnie. Będę mu wszystko opowiadał. Bajki, wierszyki, różne takie historie, a nawet zadania rachunkowe.
Oj, rachunków nie lubię, pomyślał sobie Dominik. Ale trudno. Trzeba będzie cierpieć.
No to dobrze, moje dziecko, powiedziała matka Pinia. Tylko pamiętaj, żebyś nie poświęcał temu słoniowi zbyt wiele czasu. A zanim położysz się spać, nie zapomnij zażyć tych wszystkich witaminek, które tam na stole dla ciebie przygotowałam. Dobranoc, kochanie. I pocałowawszy Pinia w czoło, wyszła z pokoju. Rozdział drugi. Ojciec Pinia siedział przed telewizorem i oglądał mecz hokejowy Kanada-Szwecja. A matka Pinia robiła na drutach sweter z seledynowej włóczki dla syna. Właśnie Szwedzi strzelili Kanadyjczykom bramkę, kiedy matka Pinia ni stąd, ni zowąd powiedziała. — Wiesz coś o tym słoniu?
— O jakim znowu słoniu?
— spytał z roztargnieniem ojciec Pinia, wpatrując się w telewizor.
— No o tym, którego Pinio ma w pokoju.
— A co to za słoń?
— Dosyć duży słoń z białej porcelany. Myślałam, że ci o nim mówił.
— A, mówił. Mówił, rzeczywiście mówił coś o jakimś słoniu. Ale zupełnie o tym zapomniałem.
Podobno pozwoliłeś mu przynieść tego słonia ze strychu.
— A tak, tak, to tak, to prawda — odparł ojciec Pinia, niesłychanie zemocjonowany, ponieważ Kanadyjczykom udało się wyrównać.
— A skąd ten słoń znalazł się na strychu?
— No nie mam pojęcia. — Ale zaraz, zaraz, ktoś mi kiedyś mówił, że na parterze pod naszym mieszkaniem była ongiś apteka, która podobno najpierw nazywała się Pod Słoniem, a potem Pod Lwem.
A, to istnieje szansa, że Pinio znajdzie jeszcze lwa?
A tak, to bardzo, bardzo możliwe. Faul! Zawołał nagle ojciec Pinia, oburzony podłożeniem kija przez jednego z graczy. Sędzia natychmiast wykluczył tego gracza z gry na dwie karne minuty, chociaż wydaje się rzeczą mało prawdopodobną, aby uczynił to na skutek okrzyku ojca Pinia. Gra potoczyła się dalej, a ponieważ teraz grało pięciu Kanadyjczyków na czterech Szwedów, to udało im się przeprowadzić szybki atak i strzelić bramkę.
A wracając do tego słonia, odezwała się matka Pinia, to ja osobiście nie mam nic przeciwko temu, żeby go sobie trzymał w pokoju.
Ja też nie. A widziałaś go chociaż? Zapytał ojciec, nie odwracając głowy od telewizora.
Widziałam, wygląda bardzo ładnie.
— A czy to jest duży słoń, czy mały?
— Będzie wielkości niezbyt dużego psa.
— O, i co on z nim zrobił?
— Postawił go na półce z książkami.
— Mam nadzieję, że przedtem doprowadził go jakoś do porządku. Na strychach bywa zwykle bardzo dużo kurzu.
— O, ja myślę, że go nawet wymył wodą z mydłem, bo błyszczy tak, że trudno go nie zauważyć, kiedy się wejdzie do pokoju —
powiedziała matka Pinia, szybko przebierając drutami, pomiędzy którymi przewijała się seledynowa włóczka. — No jak można nie trafić do pustej bramki? — zawołał ojciec. — Widziałaś coś takiego? Matka Pinia w ogóle nie patrzyła w telewizor. Po pierwsze, zupełnie się na tym nie znała, a po drugie lubiła tylko figurową jazdę na łyżwach, a nie jakieś tam wariackie bieganie po lodzie we wszystkie strony, nie wiadomo właściwie po co. I w dodatku z kijami. Ojciec natomiast nie opuścił żadnego meczu. Sam jeszcze nie tak dawno grał w hokeja i marzył, że jego syn Pinio, jak tylko trochę podrośnie i zmężnieje, zostanie wspaniałym hokeistą, takim, o którym rozpisują się gazety. Mecz ostatecznie skończył się wynikiem remisowym 2-2. Ojciec Pinia zgasił telewizor, wstał z głębokiego, wygodnego fotela, w którym siedział i przeciągając się powiedział:
czy ja się kiedy doczekam tego, że zobaczę Pinia w telewizji?
No jak ty chcesz, żeby on grał w tego hokeja, kiedy on prawie wcale nam nie rośnie?
O, dałaś mu dzisiaj witaminy?
Dałam. Codziennie mu daję od przeszło roku i nic.
No nie mów znowu, że nic. Przecież urósł.
5 centymetrów przez cały rok. Co to jest?
No dobre i 5 centymetrów.
Inni jego koledzy urośli po 10, a jeden nawet 12 centymetrów.
Co ty powiesz, który?
Goryczko. No, to trzeba by się dowiedzieć, jakie on dostaje witaminy.
Dowiedz no się od starej goryczkowej.
A może iść z Piniem do innego lekarza?
Kiedy doktor Duduś, który opiekuje się Piniem, cieszy się znakomitą opinią i uchodzi za doskonałego fachowca.
Według mnie, powiedziała matka Pinia, nic by nie zaszkodziło poradzić się jeszcze jakiegoś innego lekarza. Ostatecznie to nic przyjemnego mieć syna, który jest najniższy w klasie.
A jak myślisz, do którego doktora iść? Spytał ojciec.
Weź książkę telefoniczną, tam jest spis wszystkich lekarzy mieszkających w naszym mieście.
GHJKL... mruczał ojciec Pinia, przerzucając kartki książki telefonicznej. Lekarze. Raz, dwa, trzy, cztery. Dużo, razem jest 13.
Fatalna liczba, powiedziała matka Pinia, ale wszystko jedno, czytaj po kolei.
Doktor Bonjour.
Bardzo dobry lekarz. Dalej.
Doktor Cebion.
O, słyszałam o nim. Ma znakomitą opinię, ale to chirurg. Nie będziemy przecież chirurgicznie Pinia wydłużać. Dalej.
Doktor Duduś.
A, to ten, co Pinia leczy. Dalej.
Doktor Filigranek.
A, za młody. Dalej.
Doktor Gracha.
To laryngolog, a Pinio ma gardło w porządku. Dalej.
Doktor Jodłoświerkowski.
Nic o nim nie wiemy. Dopiero niedawno przyjechał do naszego miasta. Dalej.
Doktor Koperkiewicz.
Kardiolog, nie nadaje się, Pinio ma serce zdrowe. Dalej.
Doktor Nikaraguański.
Dziwne nazwisko. Ale dobrze o nim mówią, można by spróbować. Dalej.
Doktor Polka.
Nie, lepiej nie, nazwisko za bardzo skoczne. Dalej.
Doktor Rondo.
Doktor Rondo jest od wariatów, nie będziemy go brać pod uwagę. Czytaj dalej.
Doktor Taksówkowski.
O, jak nie pomoże doktor Bonjour, to pójdziemy do doktora Nikaraguańskiego. Jak nie pomoże doktor Nikaraguański, to pójdziemy do Taksówkowskiego. Kto tam jest jeszcze?
Doktor Ulsz.
O, doktor Ulsz też jest niezły. Trzeba zapamiętać. Dalej.
Doktor Żabuchna.
A od czego on jest, ten Żabuchna?
No jak to od oczu.
To po co go czytasz? Dalej.
Dalej już nie ma, to wszyscy.
Wybór nie jest zbyt wielki, westchnęła matka Pinia. Ostatecznie, jak żaden z tutejszych lekarzy mu nie pomoże, to możemy jechać jeszcze do Warszawy.
Ale nie ma o czym na razie mówić. Najpierw trzeba iść do doktora Bonjoura. Zobaczymy, co on powie.
To zaraz jutro się wybierzemy.
Czuję, powiedział ojciec, że znów będą kłopoty z Piniem. Pamiętasz, co było z doktorem Dudusiem? Za pójście do doktora Dudusia chciał pieska albo kotka. No, teraz będzie to samo.
A ja się na to nie mogę zgodzić, odparła matka Pinia. Bez tego mam w domu robotę od rana do wieczora, a możesz sobie wyobrazić, co by się działo, gdyby jeszcze był pies albo kot.
No, na szczęście jest słoń, zawołał ojciec.
To świetny pomysł, zgodziła się matka. Słoń będzie naszym sprzymierzeńcem.
Słoń nam pomoże,
przytaknął ojciec. Słoń zastąpi pieska.
Słoń zastąpi kotka.
Słoń jest czysty.
Słoń nie wierci się po mieszkaniu.
Słoń nie szczeka.
Słoń nie miauczy.
Słoń nie włazi na tapczan.
Słoń nie gryzie butów.
Słoń nie drapie mebli.
Słoń nie siusia po podłodze.
Słoń nie ma pcheł.
I najważniejsze, zakończył ojciec, że nie rośnie.
O, słoń zawsze będzie taki, jaki jest.